Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W magazynie Anioł Pański i papieskie rozważanie na uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W drugiej części audycji ksiądz Leszek Gęsiak będzie rozmawiał z nowym ordynariuszem diecezji pelplińskiej, biskupem Ryszardem Kasyną. Następnie ksiądz Wojciech Węckowski zaprezentuje kolejny numer czasopisma Pastores. Audycję zakończy ksiądz Krzysztof Syrek, pallotyn i jego okruchy Ewangelii. Na sobotni magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Dzięki niepokalanemu poczęciu możemy zobaczyć, jak Bóg współpracuje z człowiekiem w pełni otwartym na jego działanie, mówił Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, która z okazji dzisiejszej uroczystości zgromadziła na placu Świętego Piotra kilkadziesiąt tysięcy rzymskich rodzin. Dla nich 8 grudnia to pierwszy przełom w adwentowym oczekiwaniu na narodziny Chrystusa. Zgodnie z włoską tradycją już od dziś można bowiem przygotowywać betlejemskie szopki.
Swe rozważanie o dzisiejszej uroczystości papież usytuował w kontekście roku wiary.
W przeżywanym obecnie roku wiary pragnę podkreślić, że Maryja jest niepokalana dzięki bezinteresownemu darowi łaski Bożej, która znalazła w niej doskonałą dyspozycyjność i współpracę. W tym sensie jest ona błogosławiona, ponieważ uwierzyła, ponieważ miała niezachwianą wiarę w Boga. Maryja jest uosobieniem reszty Izraela, świętego korzenia, o którym mówili prorocy. W niej przyjęte zostały obietnice dawnego przymierza. W Maryi Słowo Boże zostaje wysłuchane, przyjęte i otrzymuje odpowiedź owe tak, które pozwala mu stać się ciałem i zamieszkać pośród nas. W Maryi ludzkość, historia otwierają się rzeczywiście na Boga, przyjmują Jego łaskę, są gotowe wypełnić Jego wolę.
Ojciec Święty przypomniał też o swym dzisiejszym spotkaniu z Rzymianami na Placu Hiszpańskim. Co roku, tuż przed zapadnięciem zmroku, papież zawierza tam niepokalanej mieszkańców wiecznego miasta.
Również w słowie do Polaków Benedykt XVI mówił o znaczeniu dzisiejszej uroczystości.
W adwentowym czasie oczekiwania na przyjście Pana towarzyszy nam Maria niepokalanie poczęta. Sam Bóg zachowa ją od zmarłego i obdarzy pełnią łaski, aby była godnym mieszkaniem Jego Syna. Oddajemy Ci chwałę tej, która odpowiadając na Boże wezwanie, dała doskonały wzór współpracy z Jego łaską. Niech Bóg Wam błogosławi.
Południowa modlitwa Maryjna w Watykanie zakończyła się apelem o pomoc dla potrzebujących. Tym razem papież ujął się za Filipińczykami.
Pragnę w pierwszym rzędzie zapewnić o mej bliskości mieszkańców Filipin, które w ostatnich dniach nawiedził silny huragan. Modlę się za ofiary, za ich rodzinę i za bardzo licznych uchodźców. Niech wiara i miłość braterska będą dla nich źródłem siły, by mogli sprostać tej trudnej próbie.
Dodajmy, że wstępne szacunki ofiar tajfunu Bofa, który w ubiegły wtorek nawiedził południowe regiony Filipin, mówią o 300 zabitych i 500 zaginionych. 160 tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową. W sumie na skutek kataklizmu ucierpiało ponad 5 milionów Filipińczyków.
Gdyby wcielenie dokonało się dzisiaj, przeszłoby zapewne niezauważone. Nie byłoby o nim mowy w mediach. To najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości – było bowiem spowite ciszą, powiedział Benedykt XVI w rozważaniu na Placu Hiszpańskim. Udał się tam jak co roku, by wraz z Rzymianami oddać cześć niepokalanej. Papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, opisującej scenę zwiastowania. Podkreślił, że jest ona wskazówką dla współczesnego człowieka, który żyje w ciągłym pośpiechu i aktywizmie. W takich warunkach nie jest on w stanie usłyszeć ciszy, w której przemawia Pan. Dlatego to od Maryi musimy się nauczyć milczenia i słuchania, powiedział papież.
Benedykt XVI zauważył również, że Maryja pokazuje nam, gdzie leży prawdziwy ratunek dla świata. Nie jest nim człowiek, nauka, technika czy ideologie, lecz jedynie łaska Boża.
Grazie vuol dire
Łaska to miłość w swej czystości i pięknie. Maryja przypomina nam, że moc Bożej miłości jest silniejsza od zła i może wypełnić wszelkie próżnie, które tworzy egoizm w historii konkretnych ludzi, rodzin, narodów i świata. Te próżnie mogą się przemienić w piekło, w którym ludzkie życie staje się coraz bardziej przyziemne, pochłonięte przez nicość, pozbawione sensu i światła. Świat oferuje nam fałszywe środki zaradcze. Emblematycznym ich przykładem są narkotyki. Ale w rzeczywistości środki te jeszcze bardziej pogłębiają tę otchłań. Tylko miłość może nas ocalić z tego upadku. I to nie byle jaka miłość, lecz miłość, która ma w sobie czystość łaski i dzięki temu może tchnąć w nasze skażone płuca nowy tlen, czyste powietrze, nowe siły życia. Maryja mówi nam, że bez względu na to, jak nisko nie upadłby człowiek, nigdy nie będzie to za nisko dla Boga, który stąpił aż do otchłani piekieł. Jak bardzo nie błądziłoby nasze serce, Bóg jest zawsze większy od naszego serca.
Dio è sempre più grande del nostro cuore.
Biskup Ryszard Kasyna odbył dziś ingres do katedry pelplińskiej. Z nowym ordynariuszem rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita.
Naszym gościem jest ksiądz biskup Ryszard Kasyna, ordynariusz pelpliński, a równocześnie delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolatu ludzi morza. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim.
Jak ksiądz biskup widzi nową swoją diecezję pelplińską? Czy jest coś szczególnego, co będzie okres księdza biskupa pracy w tej diecezji w jakiś sposób szczególny wyróżniać?
Diecezja pelplińska jest dla mnie nowa w pewnym sensie jako ordynariusza tejże diecezji, ale nie jest diecezją zupełnie nową, która sięga korzeniami historią roku 1243, dawnych opactwa cysterskiego i później na tej kanwie funkcjonowania diecezji chełmińskiej. Ona wprawdzie zmieniła nazwę w 1992 roku, ale jest to diecezja, która ma bardzo bogatą historię i również to bogactwo w aspekcie ludzi, którzy, można powiedzieć, od wieków tworzyli zarówno zręby lokalnej wspólnoty, jak i też w aspekcie relacji do Pana Boga, do Kościoła. Zupełnie, można powiedzieć, trochę inne oddziaływanie niż to ma, czy też przebiega w ramach choćby diecezji gdańskiej, gdzie ludnościowo ta wspólnota, która się obecnie tworzy, zaistniała, jest wspólnotą, która po II wojnie światowej na nowo musiała zacząć funkcjonować poprzez przybyłych z różnych stron Polski ludzi na terenie diecezji pelplińskiej, dotykającej Kaszubów, terenu Kociewia, Borów Tucholskich czy Nadmorskich. Jest to generalnie ludność osiadła od wieków, która miała różne historie, różne problemy związane jeszcze z zaborem pruskim, w kontekście różnych zmagań w aspekcie języka kaszubskiego i nie tylko, również języka polskiego. Więc ten teren jest z jednej strony bardzo zróżnicowany, ale bardzo też i tradycyjny. I dlatego myślę, że jako biskup tejże diecezji będę się starał to, co było w aspekcie dobra, tworzenia wspólnoty, realizować i budować. Trudno mi dzisiaj mówić o jakichś nie wiadomo jakich programach i tak dalej. Myślę, że najważniejsze jest budowanie wspólnoty. Z jednej strony tej kapłańskiej, bo jest wiele parafii, prawie 300 parafii, wiele małych, gdzie jest tylko duszpasterz, kapłan. I żeby w tym wszystkim w dzisiejszym świecie, który tak bardzo nas pogania z różnych względów, żeby zarówno duszpasterze, jak i też rodziny żyjące w tych małych wspólnotach budowały swoją wiarę na Chrystusie, na Ewangelii, żeby było właśnie to budowanie wspólnoty wokół Chrystusa. I to będzie jak gdyby może nie tyle mój, co po prostu no, taka jest codzienność i daj Boże, żeby ona była umiejętnie realizowana i ta wspólnota kościoła, rodzinna tworzyła się, miała po prostu szansę w tym świecie, w którym żyjemy.
Ksiądz biskup jest prawnikiem. Czy zatem prawo może pomagać w takim prowadzeniu diecezji, czy jest to do pogodzenia zawsze? Bo wiadomo, trzeba literę prawa szanować, ale czasem duch ją mocno przerasta. Czy jest to tak, że prawo Kościoła może zdominować inne aspekty ewangelizacji?
No, może tak być, jeżeli człowiek zatrzyma się na tej literze prawa, ale ta litera prawa ma zawsze interpretacje i to często bardzo głębokie, uzasadnione i trzeba, choćby będąc prawnikiem, wejść w te interpretacje, aby one pomogły życiu. Już nie chcę mówić tak bardzo górnolotnie, kiedy zajrzymy do kodeksu prawa kanonicznego, kiedy zajrzymy do ostatniego kanonu, gdzie mamy słowa Salus Animarum Suprema Lex, że najwyższym prawem jest zbawienie człowieka, że to prawo ma służyć, tak samo jak i prawo Boże w aspekcie Bożych przykazań. Ona nie ma zadania ograniczać człowieka w jego życiu, w jego obowiązkach, w jego działaniu, ale mu pomóc, aby dobrze żył, aby swoje człowieczeństwo realizował zgodnie z wolą Pana Boga i miłości do Boga i do człowieka. I tak samo to prawo kanoniczne, ono nie ma zadania jakoś ograniczać. Ono tworzy pewne ramy, abyśmy w tych ramach umieli się poruszać, ale to wszystko ku czemuś zmierza i ku czemuś służy w aspekcie właśnie zbawienia, w aspekcie sprawiedliwości w życiu Kościoła. Także myślę, że samo prawo kanoniczne, na tyle, na ile miałem okazję poznać, dotknąć, studiować, będzie bardzo pomocne w moim posługiwaniu, w mojej pracy duszpasterskiej i biskupiej.
Dziękuję bardzo za spotkanie w Radiu Watykańskim. Życzymy wielu sił, błogosławieństwa na nowy czas pracy w diecezji pelplińskiej. Niech ta miłość, o której ksiądz biskup tak pięknie przed chwilą mówi, dominuje, prowadzi i Pan Jezus niech błogosławi.
Bóg zapłać serdeczny.
Numer jesienny kwartalnika Pastores, kwartalnika dla formacji kapłańskiej, zatytułowany jest Wdzięczność. Cyprian Kamil Norwid powiedział, że najniewdzięczniejszy twór na świecie to człowiek. Ksiądz Maciej Warowny wykazuje, że opinia poety nie odbiega od prawdy. Omawia przykłady niewdzięczności okazanej Jezusowi. Jej wyrazem była niechęć, aby nawiązać z Nim relację lub zachowanie dystansu, gdy otrzymało się Boży dar, na przykład uzdrowienie. Na tym tle wyróżnia się postawa samego Pana Jezusa, jaką ukazuje Joanna Ząbczyk-Pleisner w kontekście Ostatniej Wieczerzy. Od tego momentu Eucharystia stała się uprzywilejowaną szkołą wdzięczności. Zapowiedział ją w pewnym sensie już prorok Habakuk, który, jak wyjaśnia siostra Judyta Pudełko, pragnął dziękować w każdym położeniu swojego życia. O tym, jakie są konkretne owoce takiego nastawienia do życia, pisze Anna Faszczowa, przytaczając świadectwa duchownych i świeckich. Właśnie wdzięczna postawa wobec Pana Boga, co potwierdza również ojciec Michał Zioło, odwraca uwagę od celebracji własnej osoby. Natomiast ksiądz Andrzej Szostek wykazuje w swoim artykule, że sama wdzięczność jest obowiązkiem, ale do obowiązku jej nie można sprowadzić. Agata Rusak podaje kilka lekcji uczenia się wdzięczności przy założeniu, że człowiekowi w życiu nic się nie należy. O tym, że to miłość wyzwala ducha wdzięczności, opowiada w wywiadzie arcybiskup senior Alfons Nosol. Natomiast rozważanie księdza Jana Ziei ukazuje, jak wielkie znaczenie w nawiązaniu relacji z Panem Bogiem posiada przyjęcie błogosławieństwa o ubogich w duchu. Wdzięczności nie uda się człowiekowi uzyskać o własnych siłach. Jej źródło tkwi bowiem w wierze. Można się o tym przekonać, rozważając zebrane przez księdza Kazimierza Peka posoborowe wypowiedzi papieży, aktualne nie tylko w roku wiary. W imieniu redakcji Pastores ksiądz Wojciech Węckowski.
Okruchy Ewangelii. Adwentowa droga. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn.
Przygotujcie drogę Panu, woła dziś do nas prorok Izajasz. Jak ważne są dla rozwoju człowieka dobre drogi, tego nie trzeba tłumaczyć. Ale jak odnaleźć dobrą drogę w wyboistej codzienności? Prorok powiada nam dalej w czytaniu. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. Rzeczywistość materialna już taka się stała, bo cywilizacja dąży do uproszczania dróg. Dzisiaj prawie cały świat inwestuje w komunikację. A twoja rzeczywistość duchowa? Czy jest prosta? Słowo Boże jest pouczające w każdej dziedzinie ludzkiego życia, lecz przede wszystkim dotyczy duchowego wymiaru. Prorok Izajasz zachęca nas do adwentowego prostowania dróg, czyli do inwestowania w drogi prowadzące do zbawienia. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak prostować własną drogę, Przypomina mi się scena z gruzińskiego filmu Pokuta. Staruszka idzie drogą. Po pewnym czasie zatrzymuje się i pyta wyglądającą przez okno kobietę: czy ta droga prowadzi do cerkwi Matki Boskiej? Zagadnięta odpowiada: to ulica Barłama, ona nie prowadzi do cerkwi. Po chwili zadumy staruszka pyta dalej: to po co tu jest? Po co w ogóle droga, która nie prowadzi do świątyni? Adwentowe drogi mają nas prowadzić do spotkania z Bogiem, który objawia swe miłosierdzie w narodzonym dziecięciu Jezus. Wraz z przyjściem na świat Jezusa rozpoczyna się dla ludzi czas zbawienia. Dla nas do dziś jest ono w centrum czasu, początek nowej jego rachuby. Przyjście Jezusa ma decydujący wpływ na następujące po nim ludzkie pokolenia. Jeżeli twoja droga nie prowadzi dzisiaj do zbawienia i spotkania z Bogiem, to zainwestuj w prostowanie jej. Nie warto kroczyć drogą, na której patrzysz tylko pod własne stopy. Zachęcam cię dzisiaj, żebyś zaczerpnął z bogactwa Słowa Bożego. To słowo zostało już przyjęte wiele wieków temu w Nazarecie przez Maryję i otoczone piękną miłością. W jednej z prefacji maryjnych jest zwrot: ona, przyjmując niepokalanym sercem swoje boskie słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Warto sobie przypomnieć Słowo Boże i pokochać je. To cel naszych przygotowań adwentowych, który najpełniej ilustrują roraty. Może warto w tym czasie zainwestować w poranne roraty, w poranną Eucharystię, w której na wzór Maryi właśnie przyjmiesz do siebie Słowo. To niewiele kosztuje, a codziennie może wyprostować mały fragment życiowej, duchowej drogi, która prowadzi nas do świątyni. Radośnie wygląda Kościół, gdy na roratach jest pełen dzieci. Ale gdzie w tym czasie są ich rodzice? Czy adwentowe oczekiwanie dotyczy tylko dzieci i ich babci? Dziś święty Paweł zwraca się do nas: modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Co jest dla mnie dziś najcenniejsze? W co dziś inwestuję? Wśród istotnych cech wyróżniających chrześcijan są roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, czyli cnoty kardynalne, bardzo cenione i pieczołowicie praktykowane przez Rzeszę Świętych, wśród nich również polskich. Przypomnijmy sobie, co o cnotach kardynalnych, czyli podstawowych dla nas, mówi katechizm Kościoła katolickiego. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Wyobraźmy sobie, jak dobrze by nam było na świecie wśród ludzi, którzy potrafią odróżniać dobro od pozorów, dobrze doradzić w istotnych i trudnych sprawach, którzy są sprawiedliwi i oddają każdemu, co się należy, którzy nie poddają się trudnościom i podążają za tym, co dobre i szlachetne, którzy nie poddają się kaprysom i zachciankom. Te marzenia nie dotyczą tylko polityków, naukowców, lekarzy, sędziów, nauczycieli, urzędników. To są uniwersalne wartości dla wszystkich ludzi. Dla każdego chrześcijanina są one obowiązkowe.
Wysłuchaliśmy audycji księdza Krzysztofa Syrka Pallotyna pod tytułem Okruchy Ewangelii. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.